Od dłuższego już czasu w rubryce Dialog powraca problematyka stosunku papieży i Stolicy Apostolskiej do Żydów, zarówno w dawniejszych, jak i w nowszych dziejach Kościoła. Ostatnio rozpoczęliśmy zapoznawać się z bliska z soborową deklaracją Nostra Aetate i z dwiema instrukcjami wykonawczymi do tej deklaracji, wydanymi przez Watykańską Komisję do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem. Do dokumentów tych powrócimy jeszcze w następnych odcinkach niniejszej rubryki. W międzyczasie jednak powstał dokument o innym wprawdzie charakterze, jednak również wiążący się z naszą problematyką. Jest to podpisane w ubiegły czwartek w Jerozolimie porozumienie o pewnych podstawowych zasadach regulujących relacje między Stolicą Apostolską a państwem Izrael. Dokument ten został już szeroko przedstawiony na falach naszej rozgłośni w dniu, w którym został podpisany. Dziś powracamy do niego, by omówić znaczenie, jakie ma on dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Chociaż porozumienie jest dokumentem międzynarodowej dyplomacji, nie jest ono układem między dwoma państwami. Tylko jedną ze stron jest państwo, mianowicie Izrael. Drugą stroną nie jest przecież państwo watykańskie, ale Stolica Apostolska, czyli rzymska stolica biskupia, którą kieruje każdorazowy następca księcia apostołów świętego Piotra, będący zwierzchnikiem całego Kościoła katolickiego. Podobnie zresztą nuncjusze apostolscy nie są dyplomatycznymi przedstawicielami państwa watykańskiego. Niewielkiego terytorialnie i utworzonego po to, by zapewnić pełną suwerenność działalności Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej. Nuncjusze są wysyłani przez papieża nie tylko do władz państwowych poszczególnych krajów, ale też celem troszczenia się tam o dobro wszystkich wiernych Kościoła.
Z drugiej strony Izrael, choć jest państwem takim samym jak inne, znajduje się w szczególnej sytuacji ze względu na swe położenie w Ziemi Świętej oraz dlatego, że jest w jakimś sensie punktem odniesienia dla całego narodu żydowskiego, również dla tych Żydów, którzy mieszkają w innych państwach i nie są jego obywatelami. Mimo zatem swego charakteru świeckiego, państwo Izrael nie jest bez znaczenia zarówno dla judaizmu, jak dla chrześcijaństwa.
To wszystko znalazło odbicie w podpisanym 30 grudnia 1993 roku porozumieniu między Stolicą Apostolską a państwem Izrael. Już na wstępie zostało podkreślone, że obie strony dbają o szczególny charakter i uniwersalne znaczenie Ziemi Świętej. Są też one świadome wyjątkowej natury relacji między Kościołem katolickim a narodem żydowskim, jak też historycznego procesu pojednania i wzrastania we wzajemnym porozumieniu oraz przyjaźni między katolikami a Żydami.
W pierwszym artykule porozumienia państwo Izrael potwierdza swe stałe zobowiązanie do popierania i przestrzegania ludzkiego prawa do wolności religii i sumienia zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i innymi dokumentami międzynarodowymi. Stolica Apostolska potwierdza takie samo zobowiązanie całego Kościoła katolickiego, powołując się przy tym również na Deklarację o wolności religijnej Soboru Watykańskiego II Dignitatis Humanae. Potwierdza ona także poszanowanie Kościoła katolickiego dla innych religii i ich wyznawców, przy czym powołuje się na soborową deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate.
W artykule drugim czytamy: Stolica Apostolska i państwo Izrael zobowiązują się do odpowiedniej współpracy w zwalczaniu wszelkich form antysemityzmu i wszelkiego rodzaju rasizmu oraz nietolerancji religijnej, a także do popierania wzajemnego zrozumienia między narodami, tolerancji między wspólnotami oraz poszanowania praw i godności człowieka. Stolica Apostolska przy tej okazji ponawia potępienie nienawiści, prześladowań i wszelkich innych przejawów antysemityzmu skierowanego przeciw narodowi żydowskiemu i poszczególnym Żydom gdziekolwiek, kiedykolwiek i przez kogokolwiek. W szczególności Stolica Apostolska ubolewa nad atakami na Żydów i profanacjami żydowskich synagog i cmentarzy. Akty te obrażają pamięć ofiar zagłady, zwłaszcza gdy dochodzi do nich w tych samych miejscach, które były jej świadkami.
W artykule trzecim, w którym państwo Izrael uznaje prawa Kościoła katolickiego do prowadzenia swych instytucji, a Kościół prawo państwa do wypełniania swych funkcji i troski o swych obywateli, podkreśla się wyraźnie potrzebę wzajemnego dialogu i współpracy.
Artykuł 4 mówi o zachowaniu, o poszanowaniu przez obie strony aktualnego statusu chrześcijańskich miejsc świętych. Warto zwrócić uwagę, że chodzi tu również o własność niekatolickich wspólnot chrześcijańskich, których prawa także muszą być respektowane. Oczywiście należy przy tym pamiętać, że porozumienie dotyczy tylko Kościoła katolickiego i Stolica Apostolska nie rości sobie praw do reprezentowania innych kościołów.
Ponadto znaczenie dla dialogu ma też 5 artykuł porozumienia, gdzie stwierdza się między innymi: Stolica Apostolska i Państwo Izrael uznają, że obie strony są zainteresowane stwarzaniem dobrych warunków dla chrześcijańskich pielgrzymek do Ziemi Świętej. Państwo Izrael i Stolica Apostolska wyrażają nadzieję, że pielgrzymki te będą okazją do lepszego zrozumienia między pielgrzymami oraz między ludźmi i między religiami w Izraelu.
Te słowa o nadziei są znamienne dla atmosfery, w jakiej 30 grudnia 1993 roku, czyli według kalendarza żydowskiego 16 dnia miesiąca Tewet 5754 roku, podpisane zostało w Jerozolimie porozumienie o pewnych podstawowych zasadach regulujących relacje między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael. Należy życzyć, by nadzieje te spełniły się.